Jest 15. Piątek, 28 marca. Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Sposobem na walkę ze strukturalnym bezrobociem jest inwestowanie w gospodarkę, która tworzy miejsca pracy, ale także odpowiednie kształcenie, by wreszcie zaprzestać edukowania w zawodzie bezrobotnym, stwierdził marszałek województwa Piotr Sobecki na spotkaniu z przedsiębiorcami z rejonu Włocławka. Marszałek obiecał nakłady z kasy województwa na edukację zawodową oraz pieniądze dla firm, które będą zatrudniać dobrze wykwalifikowanych absolwentów.
Kształcenie zawodowe powinno obejmować absolwentów wyższych uczelni, jak i szkół zawodowych. Czyli trwały, stały mechanizm wprowadzania młodych ludzi na rynek pracy, nie kiedy oni już stają się absolwentami, ale wówczas, kiedy jeszcze są uczniami. Więc włączenie do firmy na staż, a następnie pozostanie w tej firmie jako stały pracownik. Oczywiście ten system musi być zasilany zarówno w obszarze, kiedy chcemy wspierać firmę, która ma go zatrudnić poprzez refundację wynagrodzenia, ale musimy pamiętać o tworzeniu warsztatu pracy dla tej nowej osoby. Takie kompleksowe, zhybrydowane programy chcielibyśmy realizować na terenie Włocławka.
Marszałek województwa omawiał z włocławskimi przedsiębiorcami możliwości wsparcia ich firm unijnymi pieniędzmi w ramach nowego programu operacyjnego dla województwa. Obecni i przyszli przedsiębiorcy mogą wziąć dziś udział w konferencji Każdy może być przedsiębiorcą, która odbędzie się w Inowrocławiu. Podczas spotkania będą poruszane takie tematy jak sprzedaż internetowa, działalność gospodarcza i przedsiębiorca w świetle przepisów kodeksu cywilnego. W konferencji weźmie udział m.in. adwokat oraz sędzia Sądu Okręgowego. Spotkanie odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu. Początek o 17. Polska niechlubnym liderem w Unii, jeśli chodzi o łamanie europejskiego prawa. Z najnowszych danych Trybunału Sprawiedliwości wynika, że w ubiegłym roku Komisja Europejska wszczęła przeciwko nam najwięcej postępowań. Polska słabo wypada także, jeśli chodzi o liczbę pytań skierowanych przez sąd do Trybunału w Luksemburgu.
W ubiegłym roku Bruksela skierowała 8 pozwów, 2 lata temu aż 12. Najwięcej od czasu wejścia Polski do Unii. Mimo tak słabych wyników sędzia Trybunału Sprawiedliwości profesor Marek Safian nie widzi powodu do wielkiego niepokoju.
Oceny systemu prawnego Polski są dobre.
Profesor Marek Safian zwrócił natomiast uwagę na niepokojąco słabe kontakty polskiego wymiaru sprawiedliwości z unijnym Trybunałem. Świadczy o tym mała liczba pytań skierowanych przez polskie sądy do Luksemburga o sposób rozumienia unijnego prawa. Zaledwie 11 w zeszłym roku. Dla porównania sądy niemieckie skierowały ich 97.
Mamy bardzo małą wrażliwość na sprawy związane z kontekstem europejskim przy stosowaniu prawa polskiego.
Pytania kierowane do Trybunału są nazywane systemem wczesnego ostrzegania. Lepiej jest zapytać Trybunał o wykładnię unijnego prawa, niż potem zmagać się z pozwami Komisji o naruszenie przepisów. Panuje przekonanie, że powodem słabej aktywności polskich sądów jest zbytnie przywiązanie do statystyk. Takie pytania wydłużają bowiem rozpatrywanie spraw o kilkanaście miesięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Rosja wypowiada porozumienia z Ukrainą dotyczące floty czarnomorskiej. Rosyjskie media poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto po naradzie prezydenta Władimira Putina z członkami Rady Bezpieczeństwa Rosji. Wypowiedziane ma być porozumienie zawarte między Rosją i Ukrainą w 1997 roku dotyczące parametrów podziału floty czarnomorskiej. Kolejne to umowa o statusie stacjonowania rosyjskiej floty czarnomorskiej na terytorium Ukrainy i związane z tym ustalenia dotyczące wzajemnych rozliczeń. Wypowiedziana zostanie również podobna umowa zawarta w Charkowie w 2010 roku. Rosyjska flota po rozpadzie Związku Radzieckiego miała bazę w Sewastopolu na Krymie. Teraz władze w Moskwie uważają, że Krym jest częścią Rosji, a więc umowy dotyczące stacjonowania floty nie są już potrzebne. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 16. Nasz region znajduje się pod wpływem wyżu z nad Skandynawii. Ciśnienie 1016 hektopaskali. Na tym poziomie utrzyma się w najbliższych godzinach, a potem wieczorem i w nocy będzie wolno rosło. Na termometrach od 12 do 15 stopni. Jutro o 2-3 stopnie więcej. Wiatr jest słaby, wieje z kierunków północnych. Osiąga prędkość do 15 km na godzinę.
Sponsorem serwisu sportowego jest nowy dealer marki Hyundai w Bydgoszczy. Ulsan Motor, Aleja Jana Pawła II, 155.
A na serwis sportowy zaprasza Bartosz Kustra. Jak podają sportowe serwisy internetowe, Roman Karkosik podjął decyzję. Główny sponsor Unibaxu Toruń po sezonie 2014 wycofuje się ze wspierania sportu żużlowego. Niebawem w tej sprawie zostanie wydane stosowne oświadczenie. Główny sponsor Unibaxu był niezadowolony z przepisów, które funkcjonują obecnie w sporcie żużlowym. To właśnie ta kwestia miała powodować, że rozważał rezygnację z dalszego sponsoringu po zakończeniu sezonu. A na toruńskiej motoarenie odbędzie się dziś pierwszy oficjalny kolejny turniej żużlowy. W zawodach Speedway Best Pairs Cup udział wezmą reprezentacje Australii, Danii, Polski, Łotwy, Niemiec, Rosji oraz Szwecji. Początek rywalizacji o 19:00. Siatkarze transferu Bydgoszcz w ten weekend zakończą sezon w Plus Lidze. Nasz zespół grał 9 miejsce za ZS-em Częstochowa. Pierwszy wyjazdowy pojedynek, przypomnijmy, zakończył się zwycięstwem transferu 3-1. Rywalizacja toczy się do 2 wygranych. Drugi mecz odbędzie się w hali Łuczniczka dziś o 18:00. Jeżeli zwyciężą bydgoszczanie, to sezon zostanie zamknięty. Jeżeli goście, trzeba będzie jeszcze rozegrać decydujące spotkanie jutro o 15:00. Zwycięzca zajmie 9 miejsce w ekstraklasie, a pokonany 11:00, mówi drugi trener naszej drużyny, Marian Kardas.
Kibice są zawsze mile widziani i przez to właśnie, że to jest ostatni mecz, no to taka prośba do was wszyscy, ukochani kibice transferu Bydgoszcz. Zapraszamy serdecznie, żebyście na tym ostatnim meczu byli, wspierali nas dobrym, głośnym dopingiem, a my postaramy się wam to jakoś zrekompensować i wygrywając ten mecz, i że będzie fajny w piątek dzień, z którego wy i my będziemy zadowoleni.
Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył terminy meczów półfinałowych o Puchar Polski. Zagłębie Lubin zagra z Arką Gdynia 8 i 16 kwietnia, a Jagiellonia Białystok z Zawiszą Bydgoszcz 9 i 15 kwietnia. Gospodarzami pierwszych spotkań będą Zagłębie i Jagiellonia. Finał odbędzie się 2 maja w Warszawie na Stadionie Narodowym.
Sponsorem serwisu sportowego jest nowy dealer marki Hyundai w Bydgoszczy. Ulsan Motor, Aleja Jana Pawła II, 155.
Reklama.
Etnodesign wczoraj i dziś. Inspiracje czy naśladownictwo? Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają na nowo otwartą wystawę. Do 22 czerwca w Spichrzach nad Brdą przy ulicy Grodzkiej 7-11.
Kochasz swój dom? Swoje mieszkanie? Ale co właściwie? Ściany? Okna? Te wszystkie kąty, szafki, stoliczki, które ciągle trzeba czyścić, naprawiać i odnawiać? Naprawdę? No bo jeśli naprawdę to kochasz, ubezpiecz swoje mieszkanie lub dom na poczcie. Do 15 kwietnia dostaniesz jeszcze 15% zniżki.
Ubezpieczenia pocztowe na Twojej poczcie. Opłać polisę z konta w banku pocztowym, otrzymasz zwrot do 10% wpłaty. Oferta ważna do 15 kwietnia.
Zapraszamy na mega wyprzedaż do Markpolu. Tylko w Markpolu cały asortyment tani aż do 50%. Tak, minus 50%. Markpol w Galerii Pomorze, Lipienice koło Chojnic. Zapraszamy na wyprzedaż.
Bo od Abramczyka zawsze smaczna ryba.
Wiosenno-wielkanocny sezon na dobrą rybkę trwa w najlepsze. W sklepie firmowym Abramczyk przy Witebskiej 63 duży ruch i nowe promocje. Świeży filet dzikiego łososia alaskańskiego 29,90 zł za kilogram. Wędzony pstrąg 23,90 oraz mrożony filet tilapii 14,90. Przyjmujemy zamówienia z dostawą do domu na różne specjały, jak ryba w sosie putaneska czy łosoś marynowany z czosnkiem. Zapraszamy codziennie od 9 do 17, w soboty do 13.
Jak ryby to
Abramczyk!
Ostatnia w tym sezonie odsłona Plus Ligi w Bydgoszczy. Ostatni marcowy weekend będzie dla siatkarzy transferu Bydgoszcz pożegnaniem sezonu 2013-2014. 28 marca mecz transfer Bydgoszcz AZS Częstochowa. Piątek, godzina 18, hala Łuczniczka w Bydgoszczy. Patronat medialny Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Galeria Brodnica zaprasza na pokaz mody w wykonaniu kandydatek do wyboru Miss Ziemi Michałowskiej 5 kwietnia od godziny 9. Wśród atrakcji ekspozycja Lamborghini, konkursy, koncerty, warsztaty, pokazy tańca. Do wygrania Xbox, telewizor i inne nagrody. W sobotę 5 kwietnia musisz być w Galerii Brodnica.
Rekwiem Michaela Haydna. Koncert pamięci bohaterów kijowskiego Majdanu. O północy, z soboty na niedzielę w Katedrze Bydgoskiej. Zapraszają Akademia Muzyczna i Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Poleca Polskie Radio PIK.
Pour tromper l'ennui.
autoryzowany gabinet kosmetyczny francuskiej marki Talgo i studio makijażu permanentnego Małgorzaty Modrzejewskiej zapraszają na profesjonalne zabiegi przy Śniadeckich 3 w Bydgoszczy. Teraz diagnoza i dobór kosmetyków do pielęgnacji domowej gratis. Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty na www.heliosbydgoszcz.pl. Przyjdź lub zadzwoń i umów się. 52 321 46 25.
Wielka wyprzedaż rocznika w Multisalonie Rejskiej. To już ostatnia szansa na rabaty. Mitsubishi do 16 tysięcy, Subaru do 15 tysięcy, Seat do 12 tysięcy i Fiat do 20 tysięcy. Nie przegap okazji. Największy salon samochodowy w regionie. Multisalon Rejski, Bydgoszcz Fordońska 353. www.rejski.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Mirosław Fryszke w tej części o efektach rozmów wczoraj w Warszawie w sprawie ZIT. Ustami i oczami radnych toruńskich i bydgoskich, a także o tym, że największa włocławska inwestycja, remont jedynki pod lupą NIK-u. Bez entuzjazmu, tak można krótko ocenić reakcję sporej części bydgoskich radnych na wstępne porozumienie w sprawie bydgosko-toruńskiego ZIT-u. Efekty rozmów, które odbyły się wczoraj w Warszawie z udziałem wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, prezydent Bydgoszczy, przedstawił na wczorajszym wieczornym spotkaniu z radnymi.
Ja informowałem panią premier, prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, że o ile pan prezydent Zalewski ma zadanie stosunkowo łatwe, ponieważ zdecydowana większość radnych wspiera i akceptuje to, co on wypracuje, to o tyle sytuacja w Bydgoskiej Radzie Miasta jest zupełnie inna. I składanie przeze mnie jakiejśkolwiek deklaracji jest niemożliwe w sensie wiążącym. Prosiłem każdego radnego, aby w toku tej dyskusji, mówiąc o szczegółach, pamiętał jedną kwestię. Można albo zawrzeć to porozumienie, albo go nie zawierać. I tylko tyle. I aż tyle. Tylko, że niezawarcie to jest strata kilkuset milionów złotych.
No rzadko mi brakuje słów.
Szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król.
Pierwsze, które się ciśnie na usta, to to, że jestem zdruzgotany po prostu, bo to jest Waterloo prezydenta Bruskiego. Żadna z ważkich decyzji czy z ważkich warunków, które wpisaliśmy do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o naszym przystąpieniu czy tworzeniu ZIT-u, tak naprawdę nie została zrealizowana. Żadna. To jest Waterloo prezydenta Bruskiego.
Z wielkim smutkiem przyjąłem te ustalenia, które przywiózł pan prezydent Bruski.
Radny Platformy Obywatelskiej Wodzisław Giziński.
Bo dla mnie najistotniejsze jest to, że w tej dyskusji zakwestionowano zasadę podziału pieniędzy płynących do danego regionu, zasadę zgodności z liczbą ludności. I niestety to, o cośmy walczyli od 4 lat, albo może nawet i więcej, że mimo, że Bydgoszcz jest 8. miastem, że jest bardzo ważnym miejscem, że zamieszkuje nasz region dużo więcej bydgoszczan niż torunian, to jednak pieniądze idą tak jakby na poszczególne gminy. Jedna gmina, jeden głos. W demokracji jeden człowiek, jeden głos, a nie jedna gmina. Jeśli zaczynają rządzić w demokracji przedstawicielstwa, to nie ma to nic wspólnego z demokracją.
Te propozycje nie mieszczą się w przyjętej przez Radę Miasta uchwale z 29 stycznia.
Przewodniczący Bydgoskiej Rady Miasta Roman Jasiakiewicz.
Muszę powiedzieć, że mam dyskomfort. Nie jestem zadowolony z tych propozycji i bardzo trudno mi niektóre sugestie przyjąć. Nie godzę się na rozszerzenie obszaru, który bardzo dziwnie wynika, wystarczy, okazuje się, jedno machnięcie i z 8 gmin się robi bodajże 11. Nie bardzo się godzę, bo nie mamy zaufania do formy podziału pieniędzy i należałoby tu wypracować inne do przyjęcia formy, które zapewnią nam, dadzą pewną gwarancję tego, że mądre projekty, dobre projekty mieszczące się w strategii województwa będą uwzględnione.
Wczoraj na spotkaniu z radnymi był Maciej Wilkowski. Porozumieniem w sprawie ZIT-u Bydgoska Rada Miasta zajmie się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która ma odbyć się w najbliższą środę.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Również prezydent Torunia Michał Zalewski spotkał się wczoraj wieczorem z radnymi, by przedstawić im ustalenia ze spotkania w ministerstwie. Podkreślał, że oba miasta musiały pójść na ustępstwa, by nie stracić 153 milionów euro na wojewódzki ZIT.
Rozpoczynając od obszaru funkcjonalnego, nie było zgody na to, aby w obszarze znalazły się miasta i gminy Ciechocinek, Aleksandrów, Kujawski. Nie było także zgody na to, aby w rozwiązaniach organizacyjnych ktoś wybierany był przewodniczącym zarządu ZIT-u. Tutaj wyraźnie wskazywano na to, że tym przewodniczącym ZIT-u powinien być prezydent Bydgoszczy. Także nie zgodzono się na rozwiązanie rotacyjnego działania przewodniczącego i takiej rady, a więc organu nadzorczego. W przypadku naszego województwa będzie to komitet sterujący, tylko wskazywano na to, że będą to wspólnie dwaj prezydenci, czyli prezydent Bydgoszczy i Torunia jako współprzewodniczący. Za to przede wszystkim udało się, mam nadzieję, że uda się, bo ta praca będzie przecież trwała i musi się zakończyć do 8 kwietnia. To, co najważniejsze, to udaje się uratować twarz i honor. Mam nadzieję, że się uda. Naszego województwa, gdzie na zewnątrz nie będziemy postrzegani jako grupa ludzi, którzy nie mogą się porozumieć ze sobą, tylko potrafią jednak nawet w bardzo trudnej sytuacji znaleźć kompromis. A jednocześnie, jeżeli chodzi o obszar funkcjonalny, zgodnie również z wytycznymi, które przewidują możliwość poszerzania poza wskazania eksperckie, w tym obszarze funkcjonalnym znajdą się kolejne gminy, a więc w przypadku otoczenia Torunia, Chełmża, gmina miejska i wiejska oraz Czernikowo. Natomiast w przypadku otoczenia Bydgoszczy będzie to na Kuna nad Notecią.
Wszystko wskazuje na to, że toruńscy radni poprą wypracowane w Warszawie porozumienie.
Najważniejsze jest, żeby kompromis nastąpił.
Urszula Polak, radna SLD.
Jest tyle problemów, które musimy wspólnie rozwiązać. I tutaj nieważne jest, kto będzie dyrygował wszystkim. Ważne jest, ażebyśmy znaleźli porozumienie.
Trzeba szukać rozwiązania.
Radny PiS Michał Jakubaszek.
Trzeba szukać kompromisu, porozumienia, bo te pieniążki, dotacje unijne, te pieniądze już na nas czekają i musimy po prostu znaleźć to rozwiązanie, bo tak jak zapowiada ministerstwo, w przeciwnym wypadku środki przepadną.
Waldemar Przybyszewski, przewodniczący klubu radnych PO.
Decyzje mają zapadać przy konsensusie, a więc ma być ogólna zgoda. Jeśli tej zgody nie będzie, to większością 3/4 głosów. Ważne są przedsięwzięcia, a nie ilość mieszkańców. I dobrze, że ten schemat dzielenia tych środków został w ten sposób przyjęty.
Sesja Rady Miasta w Toruniu w sprawie ZIT odbędzie się w czwartek. Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska. Największa włocławska inwestycja pod lupą NIK-u. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli badają, czy nie ma błędów przy remoncie włocławskiego odcinka krajowej drogi nr 1. O przyjazd NIK-owców zabiegali włocławscy parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej.
Remont krajowej jedynki, czyli dzisiejszej trasy nr 91, to istotnie największa inwestycja w dziejach Włocławka. Prace się ślimaczą, będzie przynajmniej rok opóźnienia, a może i więcej. Parlamentarzyści z opozycji wobec SLD-owskiego prezydenta Włocławka, poseł Marek Wojtkowski i senator Andrzej Persson z Platformy, już rok temu złożyli wniosek do NIK-u o kompleksową kontrolę budowy. Kontrola, jak sama inwestycja, też ma rok obsówki, ale wreszcie jest. Do Miejskiego Zarządu Dróg wkroczyła ekipa z Najwyższej Izby Kontroli. Inicjator tej lustracji, poseł Marek Wojtkowski, twierdzi, że kontrolerzy będą mieli tam co robić.
Ta kontrola ma po prostu wykazać, że proces inwestycyjny przy drodze krajowej nr 1 przebiega zgodnie z prawem i w pełni ze sztuką inwestycyjną. Mam nadzieję, że tak będzie. Temu ten wniosek ma służyć. Chodzi po prostu o to, żeby ta inwestycja bardzo dobrze służyła i żeby oczywiście ona jak najszybciej dobiegła końca.
Szanowny panie pośle, skoro złożył pan taki wniosek, to można odczytywać, że miał pan jakieś wątpliwości w tej sferze.
Oczywiście mam wątpliwości, tak jak wątpliwości ma wielu mieszkańców naszego miasta. Ta droga już powinna być ukończona w 2012 roku. Póki co mamy 3 miesiące 2014 roku i ten proces inwestycyjny trwa. A ponadto wiele wątpliwości budzi sama jakość użytych materiałów na drodze krajowej nr 1. Nie może być tak, że te odcinki, które były pół roku temu naprawiane, ponownie są naprawiane. To są pieniądze publiczne i dlatego też ten proces inwestycyjny musi być super transparentny.
Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki NIK-u się nie boi.
absolutnie żadnego NIK-u na jedynce się nie boję. Było już ponad 20 różnych kontroli, w tym bodajże wyrywkowo też już NIK występował. Jestem przekonany, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Jest to akcja typowo polityczna. Zresztą nowy prezes NIK-u przyjechał do województwa, zmienił dyrektora z nakazem kontrolowania dawnej jedynki, czyli obecnej 91 we Włocławku. A więc ze spokojem ducha, tak jak wszystkie kontrole, podjąłem i tą. Kontrole są nam niestraszne. Natomiast oczywiście taka liczba kontroli nieco spowalnia pracę urzędników, którzy zajmują się bardziej obsługą licznych kontroli niż pracą bieżącą.
Szanowny panie prezydencie, chyba nie tylko to spowalnia te prace. Termin dawno minął. Coś chyba jednak musi być na rzeczy, skoro jedynka miała być gotowa, a gotowa nie jest.
Na rzeczy jest to, że wykonawca będzie płacił kary umowne. Miała być gotowa w listopadzie, będzie na początku maja. I od tego terminu listopadowego bije licznik z karami. Myślę, że NIK miałby wiele szersze pole do popisu, gdyby zaczął zajmować się budową autostrady koło Włocławka, która niedługo będzie miała dwuletnie opóźnienie, a nie kilkumiesięczne, co oczywiście nie usprawiedliwia wykonawcę, który kary umowne zapłaci.
Czy w sprawie naliczania kar decyzja sądowa już zapadła? Wykonawca bez walki zgodził się na płacenie kar?
Nie, jeszcze nie zapadła. Żadna decyzja w sądzie się w tej kwestii nie odbywa, bo dopiero wtedy, kiedy odbierzemy roboty, a więc dopiero w tym dniu będziemy mieli koniec naliczania kar. Więc wszystko, co się w tej chwili dzieje na jedynce, odbywa się na koszt wykonawcy.
Jeśli tak zadecyduje sąd, gdy idzie o to, na czyj koszt?
Na koszt będzie na pewno wykonawcy.
Interes miasta wymaga, by stało się tak, jak wieszczy prezydent, ale tak wcale być nie musi. O tym, czy wina za opóźnienie i fuszerki leży po stronie wykonawcy, czy też inwestora, zadecyduje sąd. Włocławek, Marek Ledwoziński.
Dziękujemy. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. PIK @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK i o wczorajszych rozmowach w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na temat ZIT-u, ale również o tym, że coraz więcej miast przystępuje do ogólnopolskiej akcji Stop zwolnieniom z WF-u. No, pytanie, dlaczego tak wielu uczniów przynosi zwolnienia, usprawiedliwienia z lekcji WF-u? Czy te lekcje są mało interesujące? No, a to potem wpływa na ogólny rozwój młodych ludzi. 52 3 4 5 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy.
Ja się tutaj przepuszczałem.
Wie pan co, tylko, że pan jest w takim miejscu, gdzie pana bardziej wycina niż słychać.
A teraz?
No zobaczymy, spróbujmy w każdym razie. No.
Chodzi tutaj temat podziału pieniędzy.
Tak jest, na ZIT.
Jeżeli pieniądze będą tak dzielone jak do tej pory, to czarno to wszystko widzę. Toruń będzie się nadal pasł koszty Bydgoszczy. Na antenie...
No i coś. Mamy gorącą prośbę o ponowny telefon, dlatego że do pewnego momentu pana było słychać, a w tej chwili już nie słyszymy. Dzień dobry, witam. Drugi telefon.
Dobry.
Słuchamy.
Wiem co, ja żyję nadzieją, że Rada Miasta dzisiaj obraduje, tak? Dzisiaj?
Nie dzisiaj? Nie dzisiaj.
No dobrze, no to mam nadzieję, że jak już będzie obradowała, że ona odrzuci jednak to porozumienie, to wstępne porozumienie w Warszawie.
Tylko pytanie, co wówczas?
A nic, ma być wówczas? Nic nie będzie wówczas, zrezygnujemy z tych pieniędzy.
Z tych prawie 2 miliardów?
No tak, tak. Aha. Uważam, że i sądzę, że będę wyrazicielem większości mieszkańców Bydgoszczy, że, no wie pani, własne poczucie godności, a ja takowe mam, na przykład a mieszkańcy również, no, jakby każe nam zrezygnować. Bo
a co, dobrze,
czytała
a...
pani artykuł Jacka Deptuły dzisiaj? Czytała pani?
Czytałam wszystkie artykuły możliwe, tylko proszę mi powiedzieć, ale ja mam gorącą prośbę. Co panu się nie podoba w tym kompromisie, bo to rzeczywiście jest kompromis.
Znaczy, ale jakiż to jest kompromis? To jest dyktat Torunia, czyli wyszło dokładnie tak, jak Toruń tego sobie życzył. Mało tego, za kuli...
Ale tak nie wyszło do końca, przecież Toruń sobie życzył trzech dodatkowych gmin więcej jeszcze. I chciał, ażeby było przywództwo w komitecie sterującym rotacyjne dla wszystkich członków tego komitetu. Nie chciał, ażeby w Bydgoszczy była siedziba.
Najważniejsza sugestia Bydgoszczy, aby dzielone były w zależności od liczby mieszkańców, został odrzucony.
Znaczy, tego nie można zapisać rzeczywiście w porozumieniu. Natomiast pytanie, czy nie można tego tak przegłosowywać, jeżeli...
Wie pani co, nie wiem, dla mnie to, co mnie najbardziej poraża, to działalność pana marszałka, zwłaszcza zakulisowe jego, prawda, działania. Lada dzień wyjdzie awantura o drogę krajową numer 15, to jest też zasługa pana marszałka. No, więc ja bym wolał stać z boku i jak tak czytam, wie pani, fora dyskusyjne, to jednak... No, rację mam jednak ja, czy też tego typu poglądy tutaj się jednak mają większość.
Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za telefon.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze jeden telefon w tej części. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam pana.
Proszę panią, nie mam dużo nic do dodania. Popieram poprzednika w całej całości.
W całości?
Tak, tak.
A nie w części.
Butność Torunia nie ma granic.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
No to jeszcze jeden telefon w takim razie. Dzień dobry, witam. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry, panie redaktor.
Witam pana.
No tak samo w tej chwili wyszło jak z podziałem na województwa.
To znaczy?
Toruń chciał być województwem. Został marszałka i w tej chwili ten marszałek, co jest obecny, pokazuje... Co może marszałek? Czyli tam, gdzie kasa, ten rządzi.
Tak, tak, ale ja mam pytanie, bo w ZIT-ie jaka będzie pana zdaniem rola pana marszałka?
No będzie po prostu rola pana Zalewskiego, pana prezydenta Torunia.
Nie za bardzo rozumiem.
Będzie po prostu kasował całe pieniądze, wszystko będzie, co szło, to będzie szło na Toruń.
Ale przecież te głosowania będą w towarzystwie wszystkich tych, którzy w tym ZIT-ie będą, a więc...
Pani redaktor, te zakulisowe podchody, to ja podejrzewam, że to również tak samo odbiło się ulica Szubińska, że Szubińska odpadła z remontu, bo ktoś coś tam nie zrobił.
No, sprawa Szubińskiej rzeczywiście wymaga wyjaśnienia i mam nadzieję, że w najbliższym czasie dowiemy się, jak tak naprawdę było, żeby już zakończyć tę dyskusję.
Wątpię, żeby tam nie miał jakiś udział dobrze postawiony mieszkaniec z Torunia w firmie, która miała wykonywać dokumentację, że przez cały rok nie zdążyła przygotować dokumentacji. Odszkodowania i kary nie pokryją strat, jakie Bydgoszcz poniosła.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30. Będę czekać na państwa telefony. Natomiast cały czas czekam na pocztę mailową pik@radiopik.pl i SMS-y, które można wysłać pod numer 70906, treść poprzedzając słowem PIK. Gdy
Kampania społeczna.
Mam takie marzenie. Chciałabym wyzdrowieć.
Chcę znów być silny.
Być zdrowa. Więcej nic.
Są dzieci, które marzą o zdrowiu. Możesz im pomóc, wspierając Fundację na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Dowiedz się więcej. www.naratunek.org.
Pomóżmy im je spełnić. Nazywam się Martyna Wojciechowska.
Kampania społeczna.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w drugiej części debata Młodzi Aktywni. Następnie mówić będziemy o festiwalu sztuki faktu w Toruniu, a także o tym, że Bydgoszcz mówi stop zwolnieniom z WF-u. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Byli uczniowie, byli pedagodzy, byli parlamentarzyści. Wszyscy dyskutowali, co zrobić, aby młodzież brała bardziej aktywnie udział w życiu społecznym. Debata Młodzi Aktywni została zorganizowana w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Na miejscu też była nasza reporterka Sława Skibińska-Dmitruk.
Skąd pomysł zorganizowania debaty? Taka jest potrzeba, zdaje się mówić dyrektor 5. LO w Bydgoszczy, Leszek Siekierski.
Trzeba ludziom po prostu pokazać, czym jest demokracja, czym są wybory, dlaczego muszą iść do wyborów. A ponieważ tak jak wszystko wskazuje na to, coraz mniej osób jest tym zainteresowanych, to my wychodzimy naprzód.
Powód jest jeszcze jeden. W Piątce niedawno zorganizowano prawybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja była bardzo niska, mówią Dawid Szulc i Damian Kowalewski, organizatorzy debaty.
Zainteresowanie polityką, co prawda, pojawia się, natomiast frekwencja, gdzie trzeba było mieć tylko legitymację szkolną, by zagłosować, wyniosła zaledwie 21%.
Wcześniej dobrze zareklamowana akcja?
Akcja była rozpropagowana już właściwie na tydzień przed samym wydarzeniem. W związku z tym uczniowie byli oczywiście o tym bardzo dobrze poinformowani. No, jest to oczywiście bardzo niska frekwencja. Świadczy to jedynie o tym, że młodzi nie są zaangażowani na tyle, ile powinni być w życie społeczne.
Były prawybory u was w szkole, pamiętacie to?
Były, pamiętamy i nawet duża frekwencja była.
Duża? Słyszałam, że bardzo niska.
Ja tam widziałem, że duża.
Nie, niestety, ja nie pamiętam.
Tak, brałem udział, głosowałem.
Receptę na większą aktywność młodych ma opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Łukasz Kosiński.
Na pewno stworzyć warunki do rozwoju, bo to jest podstawa. Akurat jesteśmy w sali, gdzie są plakaty teatralne i właśnie, tworzyć warunki do rozwoju na polu kulturalnym, społecznym, tym polityczno-prawnym. Polityczno-prawne u nas to są rady różnego rodzaju, tak, i Młodzieżowa Rada, ale też samorządy uczniowskie, prawda, które też mają swoje uprawnienia. Ale ja młodym ludziom chciałbym uzmysłowić bardzo ważną rzecz. Wolność to nie jest tylko to, z czego ja mogę korzystać, tylko za ile ja jestem odpowiedzialny. Czyli jak mój wybór będzie się przekładał nie tylko na moje życie, ale na moje otoczenie. I to jest też umiejętność korzystania z dobra publicznego.
Receptą jest też przedstawianie historii konkretnych osób, które czują się społecznie spełnione.
Bartłomiej Michałek, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego.
Dzisiaj rzecznik prasowy, a niegdyś najmłodszy radny w Polsce.
Tak, w 2002 roku zostałem radnym gminy Sicienko, mając wtedy dokładnie 18,5 roku życia za sobą. Także wtedy to była raz, że duża niespodzianka, a przede wszystkim można powiedzieć, byłem rówieśnikiem tych osób, które dzisiaj właśnie tą debatę zorganizowały, dlatego ten temat i aktywność młodych ludzi w wyborach jest mi o tyle bliska, bo nieraz problemy młodych ludzi troszeczkę różnią się od problemów tych ludzi starszych.
O czym myśli 18-latek, kiedy zasiada na tak ważnym fotelu?
W pierwszym momencie, jak zasiadłem, pamiętam, w Radzie Gminy Sicienko, tak spojrzałem na prawo, na lewo i stwierdziłem, prawie moi rodzice tutaj siedzą. No i to niewątpliwie była to duża odpowiedzialność, ale jednocześnie też taki duży zaszczyt, że wśród swoich jakby rówieśników zostałem wybrany do tej Rady Gminy, ale taki głos właśnie ludzi młodych i przedstawiciela młodego pokolenia w Radzie Gminy też musi być słyszalny i trzeba o tym po prostu mówić.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Pokaz konkursowych reportaży i filmów dokumentalnych zdominuje drugą edycję Festiwalu Sztuki Faktu, który odbędzie się w Toruniu od 10 do 12 kwietnia. W programie wydarzenia zaplanowano Noc Reporterów, warsztaty dziennikarskie, pokaz archiwalnych i premierowych produkcji telewizyjnych. Spotkanie będzie okazją do prezentacji dorobku Teresy Torańskiej, wybitnej pisarki i dziennikarki. Ponadto specjalną nagrodę prezesa Telewizji Polskiej odbierze Mirosław Chojecki, producent i reżyser filmów dokumentalnych i reportaży. O szczegółach imprezy Iwona Mosztowska-Rzeszotek rozmawiała z Moniką Sieracką oraz Jackiem Snopkiewiczem, dyrektorem festiwalu.
Festiwal Sztuki Fakt odbywa się w wyjątkowych okolicznościach. 25. rocznica wyborów czerwcowych z 1989 roku. Stąd wiele punktów tego programu będzie właśnie do tego wydarzenia nawiązywało. I tu myślę na początek warto wspomnieć o udziale niemieckich reportażystów, dziennikarzy.
25 lat mija nie tylko od wyborów czerwcowych i Okrągłego Stołu, ale także od upadku Muru Berlińskiego. Przyjeżdżają producenci i twórcy takich dwóch dokumentów. Jeden dokument to jest 90-minutowy film o wnuku Honeckera, który szuka śladów swojego dziadka. Honecker, ostatni przywódca, jeden z ostatnich przywódców NRD. Drugi film to jest o tym, jak wschodnie landy Niemiec, to znaczy współczesnych Niemiec, rzecz się dzieje dzisiaj, żyją z Polaków. Polacy tam przyjeżdżają, osiedlają się, robią zakupy.
A jakie wy z kolei jako Telewizja Polska pokażecie filmy?
Założyliśmy sobie, że zawsze na festiwalu w Toruniu będziemy pokazywać rzeczy, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Ma to miejsce w przypadku dokumentu telewizyjnej Dwójki, który nosi tytuł Moje 89 pokolenie. Paweł Jóźwiak-Rodan jest autorem tego filmu i opowiada o ludziach urodzonych po przełomie.
Konkurs reportaży filmów dokumentalnych to oczywiście taki najbardziej emocjonujący punkt festiwalu.
Do konkursu zgłoszono ponad 100 reportaży, co pokazuje siłę tego gatunku w Telewizji Polskiej. I to jest znakomity przegląd reporterskiej penetracji najbardziej aktualnych problemów, którymi żyje Polska poza polityką. Mamy taką diagnozę, analizę stanu społecznej świadomości i rzeczywistych konfliktów i problemów.
A jakie są takie największe zalety telewizji publicznej w tym momencie, telewizji, która ciągle konkuruje także ze stacjami komercyjnymi?
No mogę powiedzieć, nie zdradzając werdyktu jury jeszcze, że w tym festiwalu wygrywają reportaże, przede wszystkim reportaże, które są analityczne i psychologiczne. Preferujemy trochę inny kierunek działania reportera, bo oczywiście należy zgodzić się z taką tezą, że reportaż telewizyjny we wszystkich telewizjach polskich to przede wszystkim reportaż interwencyjny. Bardzo ważny, ciekawy, wzbudzający emocje, czasami gniew, ale w gruncie rzeczy te problemy interwencyjne są dosyć podobne. Ludzkie nieszczęście też jest bardzo podobne. My preferujemy bohaterów unikalnych, ich drogę życiową, ich sukcesy czy problemy. I dlatego ten festiwal jest również festiwalem bardzo optymistycznym, bo ci najważniejsi bohaterowie, również bohaterowie tych reportaży, które wygrają, bo już mamy werdykt jury, są bohaterami, którzy wygrywają. W związku z tym są to reportaże też optymistyczne, pokazujące trud zmagania się z życiem i taką szansę na życie bardziej pogodne czy życie bardziej zrozumiałe dla bohatera.
Werdykt Festiwalu Sztuki Faktu już zapadł. Oficjalnie jednak podany zostanie podczas imprezy. Festiwal w Toruniu odbywać się będzie w Teatrze Baj Pomorski. Program wydarzenia i system internetowej rezerwacji bezpłatnych wejściówek jest dostępny w serwisie internetowym www.sztukafaktu.pl. Statystyki dotyczące sprawności i zdrowia młodzieży są przerażające. Młodzi ludzie często nie potrafią wykonać najprostszych ćwiczeń, a najmłodsze pokolenie ma być pierwszym, które będzie żyło krócej od swoich rodziców. Bydgoszcz mówi stop zwolnieniom z WF-u. Certyfikaty tej ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Sportu dostało dziś ponad 150 nauczycieli i uczniów bydgoskich szkół. W Bydgoszczy prawie 40% zwolnień z lekcji wychowania fizycznego wypisują rodzice. W Centrum Sportu UKW w Bydgoszczy pojawili się dziś m.in. ambasadorzy akcji. Były siedmioboista Sebastian Chmara i mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak oraz wiceminister sportu Tomasz Półgrabski.
Sylwester Birchol z gimnazjum nr 27.
Jakie ma pan czarodziejskie sposoby na to, żeby się nie migali uczniowie przed WF-em?
Najważniejsza atrakcyjność lekcji. Trzeba podejść indywidualnie do każdego ucznia, porozmawiać. Nie przynoszą strojów.
Nie mają naprawdę, bo nie mają pieniędzy na strój?
Tak, też się zdarza. Nawet dosyć często. Rozmawiamy z pedagogiem, sprawdzamy, czy to jest taki problem w rodzinie. No i pomagamy materialnie.
A przyznają się panu, że im się nie chce?
To oczywiście. Zbyt późno chodzą spać. Jeżeli do 24 siedzą przy komputerze, no to to wtedy jest problem właśnie z ćwiczeniem. Są tak dzieci sztywne, że trzeba z nimi jeszcze raz tyle samo pracować.
Wpływ jest w porządku. Pan też jest w porządku i jest super. Karolina Fiałkowska chce się ćwiczyć.
Ja słyszałam też o tym, że dzisiaj na przykład problemem w związku z WF-em jest to, że oczywiście się trzeba rozbierać w szatni, że się na przykład boicie tego, że ktoś nagra kogoś przebierającego się. Czy to też są powody, dla których się chce unikać tego WF-u?
Nie, przynajmniej nie u nas w szkole.
Czy też na przykład, że nie mam markowego stroju?
Nie, to też jakoś nie gra roli.
Co jest ulubionym pani ćwiczeniem?
Gramy w siatkówkę.
Panie ministrze, a pan lubił ćwiczyć na WF-ie?
Mnie mama nie zwalniała z WF-u. Może na dobrze mi to wyszło. Ja raczej odwrotnie. Jak nie chodziłem do szkoły, to uciekałem wtedy na boisko piłkarskie, a później na kort tenisowy. Ale rzeczywiście w dzisiejszych czasach ta nieaktywność ruchowa to jest bardzo duży problem. No stąd pomysł ministerstwa na akcję stop zwolnieniom z WF-u. Mamy już 30 tysięcy lajków, takie przyzwolenie społeczne. No i widać, że to się rozrasta i to jest dobry kierunek. Musimy przekonać rodziców i przekonać opiekunów do tego, żeby właśnie nie zwalniać z WF-u, że ten WF jest ważny i że dziecko, które się rusza, lepiej przyswaja wiedzę, jest mniej zmęczone, a przede wszystkim zdrowsze. Musimy zachęcać dzieci i powodować, że WF był atrakcyjny, a nie nudny. No to wtedy będzie ten procent wyższy.
Im się może wydawać, że jeśli nie chcą zostać jakimiś zawodowymi sportowcami, no to ten WF nie jest im potrzebny, bo i tak na przykład będą siedzieli przy komputerach w pracy, prawda? Ale zdają sobie sprawę, że na przykład nie będą mieli siły dźwigać dziecka swojego wózka.
No pewnie sobie nie zdają z tego sprawy, żeby być sprawnym w życiu, nawet realizować się w pracy intelektualnej, to musimy też mieć odpowiednią formę, odpowiednią sprawność. Dzisiaj najlepsi menadżerowie biegają maratony, pływają po to, żeby być sprawnym. Sprawność ułatwia obniżenie stresu czy przepodejmowanie decyzji. I mówimy tutaj o aktywności, tak? A nie mówimy o sporcie wyczynowym.
Pani na pewno nie miała problemu z miganiem się z WF-em w młodości, czy zdarzało się pani?
A nie, no broń Boże, ja jakby zaczęłam pływać w wieku 6 lat i jakby WF to był częścią mojego wysiłku fizycznego i przygotowania, to było co najważniejsze. Natomiast uważam, że rzeczywiście dzisiaj mamy problem z tym, że dzieci nie, po pierwsze się migają w WF-u, jest mniejsza aktywność, mamy dużo innych atrakcji pozasportowych, które jakby mają wpływ na nie w przyszłości, bo nikt z nich nie bierze dzisiaj pod uwagę tego, że za 10-15 lat będą problemy z wadami postawy, z otyłością. Dzisiaj jesteśmy jakby to czwartym krajem, który jest naprawdę bardzo otyły. Lekcja wychowania fizycznego zawsze była przyszłością, bo kształtuje charakter, bo determinację w dążeniu do celu.
Dla nas to była naturalna kontynuacja ruchu podwórkowego, prawda, ten WF. Oni dzisiaj nie chodzą na trzepak, na drzewo.
Tak, rzeczywiście nie chodzą na trzepak, na drzewo i do tego trzeba wrócić. I trzeba wrócić te zajęcia takie, które pozalekcyjne, których jest więcej. Właśnie te boiska, żeby były... Ja pamiętam, dla mnie podstawą było to pójść grać w gumę, skakać, więc jakby do tego trzeba wrócić.
Przygotowała Monika Siwak-Waloszewska. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. pik@radiobig.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj i o tych lekcjach WF-u. 40% zwolnień z lekcji wychowania fizycznego wypisują rodzice. A po co? O tym między innymi, ale także o ustaleniach wczorajszych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ZIT-u. O kompromisie, no właśnie, to tak chyba punkt widzenia zależy od zamieszkania, bo mieszkańcy Torunia twierdzą, że to Bydgoszcz osiągnęła więcej, a mieszkańcy, jak słyszę, część mieszkańców Bydgoszczy, że to Toruń osiągnął znacznie więcej. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60, telefon do nas. Dzień dobry, witam.
No, dzień dobry, witam. Ja bym chciał powiedzieć dwa zdania na ten właśnie tych ZIT-ów i przyznam się, że jak słucham się tego, to nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, ale właśnie wychodzi ta cała nasza polskość, jak tu pan powiedział, lepiej żadnych pieniędzy, bo Bydgoszcz ma honor. Ja dzwonię tutaj z zaprzyjaźnionego miasta Torunia i kompromis według mnie polega na tym, że rzeczywiście jedna, druga strona musi w jakiś sposób porozumieć, dogadać i nie każda strona będzie zadowolona, bo każdy by tam widział swoje jakieś tam już, ale uważam, że nie wziąć tych pieniędzy w ogóle, to dla mnie to jest straszne. Taka, mówię, typowa polska zaciętość. Nie, to nie. Dobra, i to wszystko, dziękuję pani bardzo.
Dobra.
A jeśli chodzi o młodzież uczącą się,
i WF.
To zgadzam się, że tak, i WF, to zgadzam się, że oni są sztywni, jak nie wiem, rzeczywiście tego drzewa, tego trzewaga, tego wszystkiego brakuje. Dzisiaj komputery, cuda nie widzę, jakieś tam jeszcze gry komputerowe i to wszystko.
Pozdrawiam, dobra. Do usłyszenia.
Niemniej jednak pozdrawiam wszystkich Bydgoszczan. Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Dzień dobry. Czy tam ktoś jest? Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktor, no moje zdanie jest takie. dopóki województwo kujawsko-pomorskie istnieje, obie strony, to znaczy Bydgoszcz i Toruń, muszą iść na jakiś kompromis. Wiadomo, i to jest pewne, że przy najbliższym podziale administracji województwo nasze tak czy tak zginie. A to z uwagi na te właśnie i słabość społeczno-ekonomiczną. Prezydent Bruski w Warszawie nie miał innego wyjścia, bo jeżeli tacy biedacy jak nasze województwo mieliśmy stracić 2 miliardy złotych, trzeba było iść na jakieś ustępstwa, a tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, na jakie ustępstwa prezydent Bruski poszedł, bo...
No a takie, że nie ma rzeczywiście, nie ma możliwości zapisania...
To wiem, to podział nie według ilości mieszkańców, a zgodnie z hierarchią czy zadaniami, to są według, to są przepisy unijne. Przepisy unijne nie przewidują tyle, co wyczytałem w prasie. Podział według ilości mieszkańców. A żadnych innych ustępstw nie widzę. Dlatego wydaje mi się, że prezydent postąpił słusznie.
Dziękuję bardzo.
To wyjścia nie ma, dopóki chcemy, żeby województwo nasze istniało.
Dziękuję. Do usłyszenia. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Witam.
Bardzo długo zity i zity. Ja powiem tak, jak powiedział pan Dulski, a niech was wszystkich jasny gwin. Kłaniam się bardzo uprzejmie.
Panie Bogdanie.
No tak, bo już można tego mieć po dziurki w nosie.
Ale tak trochę uśmiechu,
ale to nie można
sympatii
uśmiechu,
do nas.
To się dzieje, proszę pani, między Toruniem a Bydgoszczą, to się, proszę pani, odbija się, proszę pani, echem na innych miastach. Na Inowrocławiu, to jak słyszałem rozmowy, na Grudziądzu, na Włocławku, na takich dalej i tak dalej, proszę pani. No przecież jak to wygląda? No proszę pani, dwa psy na wprost siebie stoją i zęby wywalają. No to jest
miłego,
paranoja. Dziękuję.
Miłego dnia. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. pik@radiopik.pl. Dzień dobry. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witam.
Chciałbym dowiedzieć się, a dokładnie to zaprosić państwa.
To dowiedzieć się czy zaprosić, bo teraz już...
Zaprosić w sumie.
Tak.
Na debatę 3 kwietnia do Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku.
A debata poświęcona czemu?
To jest projekt...
Albo komu?
Projekt 20. sesji dzieci i młodzieży. Powiedziałem, że państwo uczestnili w podobnej debacie w Bydgoszczy, w 5. LO. Jest poświęcona tematowi, jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej.
A mam gorącą prośbę, wysłałby nam to pan mailem, żebyśmy nie zapomnieli. Dobrze?
No dobrze.
pik@radiopik.pl, prosty adres.
To jest tam w kontaktach na stronie.
Na pewno znajdzie pan, tak.
Dobrze,
jest.
Ale wie pani co, wolę zawsze telefonicznie na początku, bo czasami są lekceważone czasami takie maile. Z autorstwem.
Nie, dobrze. Ale zapraszam, naprawdę.
Okay,
pozdrawiam
dobrze.
Serdecznie, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
52 345 50 92, numer końcówka 60. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Witam.
Mówi Wiesław z Bydgoszczy. Czym w sprawie tej kłótni między Toruniem a Bydgoszczą mogę jeszcze?
W sprawie ZIT-u.
Prawie tak.
Słuchamy.
Mogę?
Tak.
Mimo, że jestem z Bydgoszczy, proponowałbym jednak oddać wszystko do Torunia, bo inaczej te pieniądze przepadną, a Toruń to o wiele lepiej wykorzysta niż te nasze własne bydgoskie. Zbudowali drogę znikąd donikąd, zmarnowali pieniądze. Obwodnicy nie mogą wybudować, lotnisko zmarnowali tylko pieniądze.
A o której drodze pan mówi? O której drodze znikąd donikąd?
O tej akademickiej.
Ale wie pan, jaki jest mniejszy...
Te pieniądze... Co tam, że tam w mniejszych, jakby zrobili obwodnicę od Nowe Marzy do Gniezna, też by się tu rozładowało.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Tak?
Proszę bardzo. Proszę
dziękuję.
Bardzo.
52, 3, 4, 5, 50, 92, numer końcówka 60, pik@radiopik.pl. Dostaliśmy kilka SMS-ów. Przeczytam.
Jestem mieszkańcem Grudziądza i przeraża mnie egoizm i zakompleksienie dzwoniących do państwa bydgoszczan w sprawie ZIT, napisał pan Wiktor. W 80% to Bydgoszcz walczyła województwo, jednocześnie wyhodowała sobie na swoim łonie Toruń, który chciał z Gdańskiem odwołując się do historii, że to miasta hanzatyckie. Ciekawe, czy miałby taką siłę głosu i butę w walce o pieniądze z Gdańskiem, Gdynią czy Sopotem, napisał pan Stanisław. I jeszcze od naszej słuchaczki chyba. Nie życzę sobie jako rodowita mieszkanka Bydgoszczy, aby zawistni ludzie wypowiadali się w moim imieniu. Konsensus to nie jest sztywne stanie na stanowisku. Gratuluję prezydentowi Bydgoszczy. Ma siedzibę ZIT i nie potrafi, i potrafi odsunąć od tego marszałka. Tak napisała nasza słuchaczka. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja chciałam wrócić do tematu dzieci i ruchu w szkole.
O, bardzo dobrze, słuchamy.
Mieszkam w Sercu Kujawskim. U nas w Sercu Kujawskim, na przykład na boisku szkolnym, wisi ogromna tablica, na której jest napis zakres gry w piłkę.
Poważnie?
Tak.
A możemy się dowiedzieć, jaka to szkoła?
W tej chwili to jest chyba szkoła, bo te szkoły zostały zmieniane, nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że to jest chyba jakaś szkoła zawodowa w tej chwili.
A chociaż przy jakiej ulicy może?
Mogę sprawdzić to i zadzwonić do państwa.
Będę
jeszcze
bardzo
raz
wdzięczny, albo jakiegoś maila, żebyśmy mogli z tego jakiś sympatyczny materiał zrobić.
Dobrze.
Pozdrawiam
serdecznie.
Tak?
Moje dziecko chodzi również do przedszkola. I naprawdę musimy się prosić opiekunów, żeby te dzieci wychodziły na jakiś spacer albo chociaż na plac zabaw. Więc tym ruchem w przedszkolu czy w szkole to też niestety nie jest tutaj, to nie jest wina
rodziców, wypisują, moim tak zdaniem. Jest. Bardzo tak dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję również, do widzenia.
No właśnie, bo zapomnieliśmy o tym drugim temacie. Wiele miast przystępuje do ogólnopolskiej akcji stop zwolnieniom z WF-u. Podobno 40% zwolnień z lekcji WF-u wypisują rodzice. Pytanie tylko, dlaczego? Czy te lekcje WF-u rzeczywiście są tak mało interesujące? Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktor.
Witam, panie Andrzeju.
A ja się bardzo cieszę, że moje województwo nie straci tyle pieniążków na rozwój. I jak mi wyobraźnia nie myli, to wczoraj było tak. Panowie, proszę uzgodnić porozumienie, bo inaczej stracicie. I dziękuję pani minister Bieńkowskiej, że tak postawiła sprawę i teraz je dobrze wykorzystywać. A dzięki temu się jeszcze cieszę, że region, który był pominięty w ZIT-ie w pierwszej wersji, jak Chemża i gmina Chemża, też są w tym programie. I niech nasze województwo jako całość się rozwija. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, PIK Małparadio, PIK.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Proszę panią, ja kiedyś zabrałem głos odnośnie pana tak Bogdana z Włocławka, że jest malkontentem i dzisiaj go słyszałem. I również musiałem zadzwonić, że nie wyzbył się tego, kurczę, wie pani. I cały czas narzeka, każdy jaki program nie byłby w Radiem PIK, to pan Bogdan cały czas jest na nie. Także jak mnie słucha, to niech zacznie troszeczkę pozytywniej myśleć. A jeżeli pieniążków ani Bydgoszcz, ani Toruń nie wie jak wydać, niech je przekaże do Brodnicy. Burmistrz Radasz bardzo dobrze je zagospodaruje i myślę, że będzie piękny region. I wszyscy będą przyjeżdżali na Pojezierze Brodnickie. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, do usłyszenia. Czy to już, panie Mirku, czy jeszcze możemy przyjąć telefony? 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Halo?
Tak, słuchamy.
Kazimierz pod Torunia.
O, witam, panie Kazimierzu.
Temat dla mnie, sport. Mam takie...
I WF.
I WF, tak. Zaraziła mnie do WF-u pani Myszka, nauczycielka WF-u w szkole podstawowej. To jest ważne. Oczywiście rodzice nie zabraniali, nie było komputerów. I myślę, że tutaj jest ważna sprawa, żeby relacja rodzic, wychowawca, wykładowca wychowania fizycznego, bo trzeba nam sławnej młodzieży, kto będzie wówczas później pracował na nasze emerytury i renty. Renty raczej nie, ale też są, ale emerytury. Myślę, że czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym potem więcej maratonów przebiegnie.
Tak jest, pani redaktor. I uśmiecham się i też do tego pana z Włocławka. Mamy jedno życie, po co tam się smucić? Mądrzy niech za nas myślą, jak nie będą nam odpowiadać, nie damy krzyżyka. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Reklama. Wielka obniżka cen w salonie bydgoskich mebli. Rabat 10% do każdego zamówienia na cały asortyment. Przy zakupie na raty możliwość odłożenia spłaty rat nawet do 3 miesięcy. Tylko do 29 marca. Chełmno, szosa Grudziącka 19. Nie przegap okazji.
Potrzebuję praktycznego kombi, ale wolałbym jeździć czymś dynamicznym w sportowym stylu. Nie wiem, co wybrać.
Wybierz nowego Seata Leona ST. Unikalne połączenie kombi i sportowego charakteru. Teraz Leon ST z klimatyzacją oraz systemem multimedialnym z ekranem dotykowym już za 561 zł miesięcznie. Szczegóły oferty oraz leasingu w salonach i na seatauto.pl. Seat. Technologia z charakterem.
Multisalon Rejski. Bydgoszcz Fordońska 353. www.rejski.pl.
Bo od Abramczyka zawsze smaczna ryba.
Wiosenno-wielkanocny sezon na dobrą rybkę trwa w najlepsze. W sklepie firmowym Abramczyk przy Witebskiej 63 duży ruch i nowe promocje. Świeży filet dzikiego łososia alaskańskiego 29,90 zł za kilogram. Wędzony pstrąg 23,90 oraz mrożony filet tilapii 14,90. Przyjmujemy zamówienia z dostawą do domu na różne specjały, jak ryba w sosie putaneska, czy łosoś marynowany z czosnkiem. Zapraszamy codziennie od 9 do 17, w soboty do 13.
Jak ryby to
Abramczyk!
Rolnik biegnie do sklepu, otwiera drzwi, wpada, prosi o lumak, zbierze go, pędzi na pole kukurydzy, pryska. Proszę państwa, jak on pokonuje te chwasty? Co za skuteczność, co za wszechstronność! Dociera do końca pola i jest! Wszystkie chwasty pokonane! Oto jest zdobywca plonu, lumak! Numer 1 w uprawie kukurydzy.
Skuteczny, pewny i bezpieczny dla kukurydzy. Niepokonany w walce z chwastami. Lumax. Ty też możesz być zdobywcą plonu.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Galeria Brodnica zaprasza na pokaz mody w wykonaniu kandydatek do wyboru Miss Ziemi Michałowskiej 5 kwietnia od godziny 9. Wśród atrakcji ekspozycja Lamborghini, konkursy, koncerty, warsztaty, pokazy tańca. Do wygrania Xbox, telewizor i inne nagrody. W sobotę 5 kwietnia musisz być w Galerii Brodnica.
Robisz porządek na swojej posesji? Oj, dużo się tego uzbierało. Złom, makulatura, meble ogrodowe, butelki po napojach, stary sprzęt AGD i RTV, akumulatory. A nie wiesz, co z tym zrobić? Przywieź do nas. Zakład Obrotu Złomem. Bydgoszcz Przemysłowa 8. Szczegóły i cennik na www.zakladobrotuzlomem.pl. Zapraszamy.
Mamy to. Od 30 marca nowy program Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. Zapraszamy w każdą niedzielę o 17.50. Pokażemy, co zmieniło się w naszym regionie od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mamy to. W TVP Bydgoszcz w każdą niedzielę o 17.50. Cezary Wojtczak, zapraszam.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Galeria Brodnica i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy zapraszają 29 i 30 marca oraz 12 i 13 kwietnia w godzinach od 10 do 14 do udziału w akcji Rozlicz się z fiskusem w Galerii Brodnica. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.galeriabrodnica.eu w zakładce aktualności. Pamiętaj, www.galeriabrodnica.eu.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109. W Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Spójrz, widzisz?
Co?
Otwarte!
Nie.
Tam! Salon BMW, otwarte!
To już ostatni weekend, by kupić wymarzone BMW z pełnym odliczeniem podatku VAT. Już 29 i 30 marca dni otwarte w salonach BMW w całej Polsce. Nie trać czasu. Odwiedź nas w sobotę do godziny 18 lub w niedzielę do godziny 16. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264, Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Reklama.
Jest 16, piątek 28 marca, Maciej Wilkowski, Wiadomości Polskiego Radia PIK. Policjanci zatrzymali rejestratorkę przychodni, która odpłatnie wystawiała zaświadczenia L4. Działała tym samym na niekorzyść Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiedziała Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Ze zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego wynika, iż za wystawienie zaświadczenia L4 rejestratorka otrzymała korzyść majątkową. Swoim działaniem ułatwiła także uzyskanie korzyści osobom korzystającym ze zwolnień. W sprawę łącznie zamieszanych jest kilkanaście osób. Rejestratorce oraz jednemu z pośredników prokuratura okręgowa w Bydgoszczy przedstawiła zarzuty powoływania się na wpływy oraz pomoc w wyłudzeniu z ZUS-u nienależnych świadczeń. U podejrzanych na poczet przyszłych kar policjanci zajęli mienie o łącznej wartości 19 tysięcy złotych.
Podejrzani zostali już przesłuchani. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Jak wyglądało życie w czasie wojny i po niej? Tego dowiedzą się torunianie, którzy przyjdą na spotkanie Bóg, Honor, Ojczyzna, Żołnierze Wyklęci. Swoje historie opowiedzą kombatanci podziemia niepodległościowego. Zaplanowano projekcję filmu Kwatera EU, który jest zapisem pracy zespołu ekshumacyjnego na tzw. łączce na cmentarzu powązkowskim. Początek spotkania o 17 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Świętej Katarzyny. Bydgoszczanie wyrażą swój sprzeciw wobec protoruńskiej polityki marszałka Piotra Całbeckiego. O 17 na Placu Wolności rozpocznie się manifestacja, w której udział wezmą członkowie bydgoskich środowisk politycznych, m.in. Ruchu Młodych, Twojego Ruchu, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Ich zdaniem działania podejmowane przez marszałka województwa szkodzą Bydgoszczy, hamują rozwój miasta i regionu. W programie manifestacji odbędzie się także przemarsz bydgoskimi ulicami Gdańską, Jagiellońską, Bernardyńską. Od dzisiaj pacjenci mogą korzystać z infolinii o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. Uruchomił ją resort zdrowia, by pacjenci uzyskiwali rzetelną informację o tym, czy zamiast leku, który przepisał im lekarz, mogą nabyć w aptece tańszy odpowiednik. Pod numerem 22 123 98 00, powtórzę, 22 123 98 00, każdy pacjent może uzyskać od farmaceuty informację o tym, na jaki inny, tańszy odpowiednik może zamienić lek refundowany przepisanemu przez lekarza. Infolinia czynna jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 20. Prezydent Bronisław Komorowski zapewnił, że budowanie dobrego klimatu dla polskich rodzin to jeden z głównych elementów strategii jego prezydentury. W Pałacu Prezydenckim odbyła się debata pod hasłem Partycypacja, różnorodność, kompleksowość, rozwój usług dla rodziny.
Prezydent zaznaczył, że polityka rodzinna ma wymiar strategiczny dla przełamania kryzysu demograficznego w Polsce, a tym samym bezpieczeństwa państwa i rozwoju gospodarczego kraju. Podziękował samorządowcom przybyłym do pałacu z całej Polski za wprowadzanie karty dużych rodzin uprawniających rodziny wielodzietne do korzystania z różnego rodzaju zniżek, między innymi w środkach komunikacji miejskiej, obiektach sportowych czy kulturalnych.
Na początku to było niespełna 60 kart dużej rodziny. Obecnie jest ponad 200.
Prezydent zaznaczył, że liczy też na jak najszybsze wprowadzenie zapowiedzianej przez rząd ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Wielkim zadaniem jest również według prezydenta kwestia rozliczenia podatków w oparciu o kwotę wolną od podatku w zależności od ilości dzieci w rodzinie.
To nie jest odkrywanie Ameryki. To jest kwestia tylko dostosowania istniejącego mechanizmu do realiów Polski.
Wielkim wyzwaniem jest również prowadzenie polityki mieszkaniowej sprzyjającej rodzinom. Racjonalne podejście do tego problemu daje zaś partnerstwo publiczno-prywatne. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio.
Nowym sekretarzem generalnym NATO będzie Jens Stoltenberg. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na źródła dyplomatyczne. Stoltenberg był premierem Norwegii w latach 2000-2001 oraz 2005-2013. Obecnie na czele sojuszu stoi Duńczyk Anders Fogh Rasmussen. Teraz to wszystko, następne wiadomości o 17. Popołudnie pogodne, wieczorem, w nocy oraz jutro niebo nad regionem będzie bezchmurne. Nasz region znajduje się pod wpływem wyżu znad Skandynawii. Ciśnienie 1016 hektopaskali na tym poziomie utrzyma się w najbliższych godzinach. Później będzie wolno rosło. Termometry pokazują od 12 do 15 stopni.
Reklama. Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się naprawą wszystkich maszyn budowlanych w kwestii mechanicznej, jak i hydraulicznej czy elektronicznej. Posiadamy pogotowie serwisowe 24 godziny na dobę z możliwością zarabiania przewodów hydraulicznych i tulejowania ramion bezpośrednio na maszynie. www.zamew.com.pl Toruń Suwalska 55.
Mieszkasz w grudziąckim Śródmieściu? Nie radzisz sobie z problemami? Rusza projekt Rewitalizacja Społeczna Grudziąckiej Starówki. Szkolenia, staże, roboty publiczne dla bezrobotnych, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie społeczne i zawodowe dla bezdomnych, zajęcia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla dzieci. Szczegóły na www.rewitalizacjagrudziac.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja.
Ciągniki MTZ Białoruś. Trwałe, łatwe w obsłudze, niezawodne. Tanie części zamienne. Nie przepłacaj, kup MTZ Białoruś. To siła i niezawodność na wiele lat. Możesz kupić za gotówkę. Masz ciągnik, nie masz długów. Zadzwoń. Importer Miętkiewicz, Bydgoszcz Modrzewiowa 1. Telefon 52 372 16 60.
Zapraszamy na mega wyprzedaż do Markpolu. Tylko w Markpolu cały asortyment taniej aż do 50%. Tak, minus 50%. Markpol w Galerii Pomorze, Lipienice, koło Chojnic. Zapraszamy na wyprzedaż.
Wielka wyprzedaż rocznika w Multisalonie Rejski. To już ostatnia szansa na rabaty. Mitsubishi do 16 tysięcy, Subaru do 15 tysięcy, Seat do 12 tysięcy i Fiat do 20 tysięcy. Nie przegap okazji. Największy salon samochodowy w regionie. Multisalon Rejski, Bydgoszcz-Fordońska 353. www.rejski.pl.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części o rynku pracy dla humanistów, a także o resocjalizacji szeroko pojętej. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, PIK małpa, radiopik.pl. W każdych studiach, także humanistycznych, można znaleźć pracę. Przekonywali organizatorzy seminarium Humanista na rynku pracy, które odbyło się w Toruniu. Młodzi ludzie mogą wysłuchać historii osób, które nie skończyły ścisłego kierunku, a nie mają problemu z zatrudnieniem. Uczniowie dowiedzieli się też, że studia humanistyczne kształcą umiejętności, których często poszukują pracodawcy.
Sytuacja humanistów na rynku pracy jest trudniejsza niż osób, które kończyły kierunki ścisłe. Jednak jak przekonuje Adam Horbulewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, humaniści po studiach też mogą znaleźć pracę. Ważne jednak, by postawili na praktykę.
Jeżeli ktoś ma CV, które polega na tym, że zacząłem studia w 96, skończyłem w 2000 roku i nic więcej nie robiłem, ten ma najgorzej. Trzeba po prostu w trakcie studiów jednak próbować znaleźć jakieś zatrudnienie, nauczyć się czegoś więcej, rozwijać jakieś dodatkowe umiejętności.
Ewa Banaszak, kierownik Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przekonuje, że humaniści mają wiele przydatnych na rynku pracy umiejętności.
Kiedy robimy badania pracodawców, okazuje się, że no to właśnie komunikatywność na przykład jest tą umiejętnością taką, która decyduje w dużej mierze o tym, czy ktoś odnosi sukces osobisty, ale też czy firma odnosi sukces na rynku. No a tak samo inne umiejętności takie społeczne, typu praca zespołowa i to są często te kluczowe umiejętności kształcone na kierunkach humanistycznych, ale nie tylko, bo to jest generalnie praca z informacją, która jest teraz produktem.
Dawid Witkowski, jestem absolwentem historii o specjalności archiwistyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i od 7 lat prowadzę firmę Archivist Business Partner, w której zajmuję się porządkowaniem i niszczeniem dokumentów.
Humanista, który jednak odnalazł się na rynku pracy. Jak pan to zrobił?
Pomogły mi w tym lekcje przedsiębiorczości w liceum. Tam uczyliśmy się, że tak powiem, stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie i na trzecim roku studiów doszedłem do wniosku, że to, co studiuję, może być świetnym pomysłem na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. I tak się zaczęło.
Czyli trzeba być od
otwartym na różne wyzwania i mieć dobre pomysły.
Przede wszystkim w biznesie liczy się pomysł, a dopiero potem odpowiednia realizacja, odpowiednie podejście do spraw. Żyjemy w gospodarce usług. Dzisiaj większość produktu krajowego brutto jest właśnie wytwarzana w sektorze usług. Jeżeli mamy tylko wykształcenie humanistyczne, to starajmy się to właśnie przełożyć, czy nie możemy przypadkiem świadczyć jakichś usług, czy te usługi nie byłyby związane z naszym wykształceniem.
Marta Olszewska, dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, uważa, że również uczelnie powinny się dostosowywać do rynku pracy.
Chodzi o to, żeby ta uczelnia zderzała tych ludzi jak najszybciej z tym rynkiem pracy, żeby to nie pozwolić im na takie studiowanie, bo studiowanie, tak? Wymagać od nich pewnych rzeczy, bo my jesteśmy takim narodem, który sam dobrowolnie wielu spraw nie załatwi. Praktyki muszą być obowiązkowe, ale to nie mogą być takie praktyki parzenia kawy, tylko najlepiej jakby sobie człowiek je sam znalazł, a nie gdzieś go wypchnął, no bo to wiadomo, jak jest gdzieś wypchnięty i trafił tam, rzeczywiście dostawał zadania.
Mariusz Zawodniak, jestem prorektorem do spraw dydaktycznych i jakości kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wszystkie kierunki można dostosować do rynku pracy. W tej chwili już wszyscy powinniśmy właściwie planować plany i programy studiów wespół z tak zwanymi interesariuszami zewnętrznymi. Jeżeli my tych interesariuszy zewnętrznych będziemy rozumieć właśnie jako pewne podmioty gospodarcze i autentycznie na etapie już planowania studiów będziemy ich zapraszać do uczelni, będziemy organizować nie tylko spotkania ze studentami, ale także będziemy zapraszać do projektowania tych programów studiów, to już wówczas możemy te studia przybliżyć do rynków pracy. Co więcej, od 2011 roku kierunki studiów możemy także definiować wyraźnie w tak zwanym profilu praktycznym. I na przykład na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego już kilka takich kierunków o profilu praktycznym mamy. Zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku taki kierunek jak Humanistyka 2.0, Humanistyka drugiej generacji, która jest otwarta na taki rynek pracy, jakim jest internet. Na przykład do programu studiów już od drugiego semestru studiów wprowadziliśmy właśnie jako moduł, jako przedmiot współpracę z interesariuszami.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Naukowcy, studenci i pracownicy placówek o charakterze resocjalizacyjnym spotkali się dziś w Toruniu. Okazją do tego jest odbywające się na UMK pierwsze międzynarodowe seminarium za kurtyną resocjalizacji Droga do Wolności. Jego organizatorem jest sekcja resocjalizacji na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Podczas seminarium poruszane są tematy związane ze zjawiskami demoralizacji, resocjalizacji i readaptacji.
Małgorzata Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Jestem jednym z organizatorów tej konferencji. Resocjalizacja tutaj będzie bardzo szeroko interpretowana, a więc resocjalizacja w środowisku otwartym, dlatego tutaj ta silna reprezentacja kuratorów, ale również i resocjalizacja instytucjonalna, czyli taka, która jakby mieści się, zawiera się w placówkach resocjalizacyjnych, no i też w zakładach karnych.
Pojawiają się takie wątpliwości, że ta resocjalizacja nie ma sensu, że ktoś, kto jest przestępcą, został skazany, on po wyjściu z więzienia wróci do tego, co robił przed.
No takie ryzyko to zawsze istnieje, tylko że musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Otóż osoby, które trafiają do zakładów karnych, mają różną swoją historię przestępstwa. Czyli są tacy, których przestępstwo, to, które popełnili, nawet bardzo ciężkie, na przykład zabójstwo, jest jedynym czynem złym w ich życiu i nawet nie mieli czasami mandatu za złe parkowanie. Natomiast są tacy, którzy mają taką tak zwaną długą historię kryminogenezy, czyli gdzieś tam pewne takie objawy demoralizacji czy niewłaściwych zachowań pojawiały się w dzieciństwie. W stosunku do tych osób możemy podjąć jakieś działania, ale prognoza najprawdopodobniej będzie albo ambiwalentna, albo zła. Natomiast w stosunku do tych, którzy są po raz pierwszy skazani, którzy nie wykazują takich głębokich objawów demoralizacji, no właściwie sam pobyt w więzieniu jest już jakąś tam karą, nauczką, a ta oferta, którą proponują zakłady karne, która jest ofertą resocjalizacyjną, no im najczęściej pomaga.
Proszę księdza, jak wygląda taka readaptacja osadzonych, którzy mają do czynienia z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, ich zadaniem jest pomoc tym osobom.
Ksiądz Piotr Krakowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krajowy Duszpasterz Hospicjów. Taka praca wiąże się przede wszystkim z tym, że przygotowujemy ludzi, którzy są gotowi, żeby takiej pracy się podjąć. Takich ludzi zapraszamy do tego, żeby zrobili szkolenie dla wolontariuszy. Część z nich pomaga na zewnątrz we wszystkich działaniach około opiekuńczych, na przykład pomagając przygotować posiłki, sprzątając i tak dalej, a część z nich, ci najbardziej obdarzeni zaufaniem przez nasz zespół, pielęgniarek, pielęgniarek, lekarzy, wolontariuszy trafia do bezpośredniej opieki nad ciężko chorymi i umierającymi. Są zawsze częścią zespołu, nigdy nie opiekują się sami, tylko razem z innymi, ale ta opieka przez lata okazuje się bardzo dobrym wsparciem, uzupełnieniem. Do tego stopnia, że na początku pielęgniarki były pierwszymi osobami, które oponowały i nie chciały tych więźniów, no bo jak to kryminaliści przy naszych umierających, a dzisiaj, kiedy z jakiegoś powodu oni jeden dzień nie przyjdą z zakładu karnego do hospicjum, to pytają, gdzie są nasi chłopcy.
Jak te osoby skazane spełniają się w tej swojej nowej roli?
Bywa tak, że nie wszyscy tych, którzy się zgłoszą, wytrwają. Niektórzy sobie uświadamiają, że to jest zbyt trudne. Mimo, że są takimi twardzielami, którzy odsiadują wyroki za poważne sprawy, to ich to przerasta. Ale jednak większość, jak już się decyduje, to kończy te szkolenia i dalej prowadzi tę opiekę przez kilka miesięcy do zakończenia kary, bo to zwykle jest pod koniec kary. Taki sposób też na readaptację, żeby po wyjściu mieli jakąś nową pracę, nową szansę. Otwierają się dla nich zupełnie nowe przestrzenie. Być może przedtem myśleli, że jedyna wartość to jest siła mięśni, a tutaj nagle uczą się, że jest wrażliwość, że jest drugi człowiek, że jest jakaś bliska więź. Płaczą, kiedy ich bliski podopieczny umiera. Pokazały to badania, ale też pokazuje to praktyka, że oni mają szansę zrewidować swoje życie.
A w studiu Maciej Puta, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
i Sztuki.
Dzień dobry. Dzień dobry. I mówić będziemy, zresztą już mówiliśmy o tym przedsięwzięciu, koncert, który już jutro, właściwie z jutra na pojutrze,
tak,
w nocy.
Sobotę,
po raz pierwszy
niedzielę.
Będzie takie wydarzenie, żeby koncert rozpoczynał się o godzinie 24.
Tak, sam też nie pamiętam takiego wydarzenia. Myślę, że będzie to dodatkową atrakcją, ale przesłanie tego koncertu jest bardzo istotne. Został on zorganizowany w odpowiedzi na apel rektora Lwowskiej Akademii Muzycznej. Jest to rekwiem bohaterom Majdanu Niebiańskiej Sotni. Właśnie w niedzielę mija dokładnie 40 dni od pierwszych śmiertelnych strzałów, które padły na kijowskim Majdanie. I pamiętając o tym, ale pamiętając również o wielkim wsparciu, jakiego my Polacy doznaliśmy w czasach mrocznego stanu wojennego, kiedy i Europa, i Stany Zjednoczone pamiętały o nas, również wtedy były organizowane na Zachodzie koncerty, pomijam paczki żywnościowe, które przychodziły do Polski i wszyscy z tego korzystali. I pamiętając o tamtych czasach, my teraz dołączamy się do pamięci osób zamordowanych na kijowskim Majdanie i stąd z soboty na niedzielę w Katedrze Bydgoskiej zagramy rekwiem Johanna Michaela Haydna, młodszego brata Józefa Haydna.
Dzieło mało znane.
Mało znane, ale niezwykle urocze, niezwykle ciekawe od strony muzycznej. Myślę, że ktoś, kto zna i ceni rekwiem Mozarta, na pewno będzie również rekwiem Haydna zachwycony.
Zresztą podobne trochę chyba w stylistyce, prawda?
Bardzo.
Do rekwiem Mozarta. Natomiast zobaczymy i usłyszymy też solistów.
Solistów i orkiestrę, Bydgoską Orkiestrę Kameralną, zespół wokalny studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej i solistów. Śpiewać będą Ingrida Gapowa, Patrycja Stróżyk, Szymon Rona, Wojciech Dyngosz, a dyrygować będzie Damian Borowicz. A całość przygotowuje przede wszystkim Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, a Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki wspiera organizacyjnie przygotowania do tego koncertu.
Przypomnijmy, w Katedrze Bydgoskiej.
W farze katedrze
o godzinie 24.
O północy z soboty na niedzielę.
Koncert nocny ku czci ofiar z Majdanu.
Bohaterom i Majdanu.
Myślę, że rzeczywiście wielu bydgoszczan zajrzy do bydgoskiej katedry, do bydgoskiej fary. Maciej Puto, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki, a także, no już mówiłam o tym wcześniej, też dyplomant, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Serdecznie Państwa zapraszam w swoim imieniu i Akademii Muzycznej.
Jeszcze przez kilka minut czeka na Państwa telefony 52 345 50 90 i 60, także pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. We'll be right back. 52 3 4 50 90 i 60. Dzień dobry, witam.
Proszę uwagę.
Słuchamy.
Proszę państwa, ja mam takie pytanie. Przede wszystkim chcę poprzeć pana Bogdana z Włocławka. On ma w zupełności rację. Niech ten pan zbrodnicy się zreflektuje i sam odpowie sobie na te pytania, które postawił. Ja mam takie pytanie dodatkowe, może nie dodatkowe, ale które wiąże się właśnie z tym ZIT-em. Proszę państwa, co mają powiedzieć te miasta typu Grudziądz, Włocławek, Inowrocław, Szubin, Brodnica i tym podobne?
Szubin akurat będzie w ZIT-ie...
Co z tego będzie miał?
Ale tylko powiem, Szubin będzie w ZIT-ie bydgosko-toruńskim, natomiast tamte miasta, które pan wymienił,
będą
miały tak zwane ZIT-y powiatowe.
Tak, i ZUP będzie tak, jak nas odpowiednio wykiwali przez wszystkie lata, jakie są. Ja tylko mogę powiedzieć na przykład o komunikacji miejskiej. Na grudziąckie tramwaje przydzielono kiedyś tam 6,5 miliona euro, a dzisiaj i to wszystko kuleje, kaleczy się, także ja trochę nie rozumiem na przykład naszych władz miejskich, że oni nie walczą o tego ZIT-a, także jestem zdegustowany tym całym, że tak powiem, tą sprawą, jeżeli chodzi o
ale Grudziądz też będzie
podobne.
Miał...
Metropolie upadły, jak mówię głośno, metropolie upadły i to nawet i dobrze. Także jest taka sytuacja, że niestety wszyscy, jak to się mówi, garną do siebie, a nie patrzą na tych pozostałych. I tu jest cała sprawa. I Bydgoszcz dlatego walczy o te pieniążki, że na mieszkańców i tak dalej, ponieważ widzi w tym interes i taka jest niestety prawda. I znów wykiwają, wykołują miasta te pośrednie, także niestety tak ta sprawa
wygląda.
Grudziądz
będzie miał ZIT powiatowy.
Ja wiem o co chodzi, proszę pani, niech
a,
pani...
To przepraszam, jak pan wie, słuchaj, to przepraszam.
Sprawa wygląda tego typu, że niestety to nie jest sprawiedliwe ani dobrze i rzeczywiście jest taka sprawa, ten pan, który z Bydgoszczy dzwonił, zlikwidować i w ogóle nie dać i byłoby, wreszcie byłby spokój i tym podobne. Tak to wygląda niestety, proszę pani.
Do usłyszenia, bardzo
jesteśmy
dziękuję.
Zbulwersowani, ogólnie rzecz biorąc, te, że tak powiem, miasta mniejsze są zbulwersowane, że tak się dzieje.
Dziękuję uprzejmie. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry, Grzegorz Czernikowa.
Witam.
Panie redaktor, szczerze mówiąc, to każdy ma prawo się wypowiedzieć na antenie i wypowiadać swoje opinie, tak?
Tak.
No to ja tu popieram pana Bogdana, bo on mówi swoją opinię i nie możemy się nawzajem krytykować, czy ktoś źle mówi swoją opinię. Do tego ma prawo, tak? Na to jest ta audycja.
Ale czy ja kiedykolwiek panu Bogdanowi zabroniłam się
wypowiadać? Absolutnie, nie, tylko odnośnie słuchaczy. Absolutnie, bardzo ładnie pani prowadzi. I chciałbym przypomnieć, że nasze radio Pomorza i Kujaw jest Pomorza i Kujaw, nie Bydgoszczy.
No, a Czernikowo będzie należało do ZIT-u?
Proszę?
A Czernikowo będzie należało do ZIT-u, tak?
Tak. Ma należeć. No i żeby każdy miał coś z tego, a nie jak niektórzy sądzą, że albo Bydgoszcz, albo nic. No nie można tak myśleć. No każdy chce coś mieć z tych pieniędzy. I Czernikowo, i Bydgoszcz, i Toruń, a przede wszystkim Czernikowo.
Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
Nawzajem, do usłyszenia.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Telefon do nas także pikmałparadia.pl. Dzień dobry. Tylko trzeba wdusić. Dzień dobry. Tylko prośba o ściszenie radia na czas rozmowy.
Halo.
Tak, słuchamy.
Dzień dobry. Nie byłoby tej całej wojny, gdyby po prostu rząd nas zgodził się na to, żeby były dwa oddzielne ZIT-y. Toruń był miał swój ZIT, Bydgoszcz swój ZIT i nie byłoby tej całej wojny. Po co to nam jest potrzebne? Województwo lubuskie ma dwa ZIT-y, dwa miasta mają oddalone od siebie nie dużo więcej niż Bydgoszcz i Toruń.
No 108 kilometrów tam jest.
No właśnie, no i jest święty spokój.
A u nas 35.
No właśnie, a tutaj po co to wszystko, nie rozumiem tego. A jeszcze kiedyś pani redaktor przeprowadzała wywiad z panem Wincentem Rostowskim. I on powiedział coś takiego, że zgoda buduje. Tylko dlaczego tej zasady nie stosuje jego rząd i on sam? Po prostu dlaczego nie dogadują się z PiS-em? Mogłaby być zgoda i byłby też święty spokój. A Bydgoszcz z Toruniem i Toruń z Bydgoszczą nigdy się nie dogadza.
Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
No, dziękuję bardzo.
A w studio pojawił się on. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Michał Słobodzian.
Dolejemy po 16.30 oliwy do ognia, bo...
Słuchaj, tu żadnego ognia nie widać.
Tylko oliwa, tak? Ponieważ powiemy o kolejnej palącej sprawie, na jej załatwienie jest trochę więcej czasu niż na rozwiązanie problemów z ZIT-em. Powiemy bowiem o tym, czy przed wyborami do sejmiku zmieni się liczba mandatów przyporządkowanych do poszczególnych okręgów. Nic więcej nie zdradzę, szczegóły po 16.30.
No tak, ale Michał jest dość konsekwentny. Jak powiedział, że nie zdradzi, to nie zdradzi. Muszą państwo nas słuchać już po 16.30. To by było na tyle w popołudniu z nami. Spotykamy się w poniedziałek. Życzę państwu ja miłego weekendu, ale mam nadzieję, że pozostaną państwo i posłuchają Bliżej Życia, a wcześniej Katarzyna Groniec, Libertango.
Tren. Wnet zakradnie się w twój sen, zdusi płacz, wygna noc na bruk, skrzywi twarz, zetrze czerwień ust. Cień odklei ci od stóp. Dźwięk oderwie ci od ust. Czarny deszcz wymyje z duszy żar. Myśli złe pofruną szukać dna. Czego pragniesz, żal? O czym myślisz? Co chcesz zrobić? Dlaczego, Joel? Tańczasz, knajpy pójdą spać. Bierz tych, których pragniesz brać. Lęk rozpływa się we mgle. Cicha śmierć wyciera kosy rdze. Żal, żegna ból.